Będziemy czytać z pierwszego listu Piotra, rozdział 5, werset 6. Pierwszy list Piotra, strona 1320, 5 rozdział, werset 6. Tak brzmi Boże Słowo. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. I właśnie Bóg powiedział mi, żebym dzisiaj to zwiastował. Nie jakobym chciał bardzo dzisiaj na ten temat mówić, ale mam na ten temat mówić i wierzę też, że na tej sali są właśnie te osoby ze zboru i spoza zboru, które mają tego słowa dzisiaj wysłuchać. Kiedy myślałem o tym słowie, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego, to przyszedł mi taki obraz, znany obraz Jana Matejki, hołd pruski. Znacie ten obraz, pamiętacie? Jak ktoś go nie zna, to może odwiedzić, z tego chyba nie popełnię jakiegoś fopa, że jest w sukiennicach krakowskich muzeum, tam można go obejrzeć sobie. To wydarzenie miało miejsce w 1525 roku, a później wiele lat później Jan Matejko namalował to historyczne wydarzenie. Na tronie na rynku krakowskim siedzi król polski Zygmunt I Stary, a przed nim klęczy ostatni mistrz zakonu i składa mu hołd. To jest o tyle dla mnie, taka analogia się zrodziła, dlatego że na tym obrazie na Matejki właśnie król polski ma wyciągniętą w ten sposób rękę w stronę tego mistrza zakonu. I tak to Jan Matejko sobie wyobraził właśnie. Król siedzący na tronie z wyciągniętą ręką, a przed nim klęczący. Ważna osoba, ważna postać. Co przez ten gest, ten ukłon, ten pokłon manifestuje ta osoba? Manifestuje uniżenie, manifestuje poddanie, manifestuje lojalność, manifestuje posłuszeństwo. Myślę, że to słowo, piąty rozdział listu Piotra, werset szósty, może ta analogia może nam pomóc, ten obraz może nam pomóc. Uniżcie się pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Oczywiście proporcje są zupełnie inne, bo w tym wersecie, w tym fragmencie Pisma Świętego na tronie siedzi Bóg, nie jakiś człowiek, nie jakiś ziemski król. Na tronie jest Bóg na tym tronie. I On wzywa tych, którzy są Jego poddanymi. Możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy poddani tego wielkiego króla, który siedzi na tronie całego świata. Jesteśmy Jego poddanymi i On w tym fragmencie Słowa Bożego mówi do nas: ukuszcie się pod moją mocną rękę, a ja we właściwym czasie, we właściwy sposób was podniosę, was wywyższę. To słowo greckie, które tutaj zostało użyte, ukuszcie się, to jest greckie słowo tapeino i ono oznacza uniżyć się, oznacza zmniejszyć się, upokorzyć się, uczynić siebie skromnym. A więc generalnie jest związane właśnie z taką postawą uniżenia, ukorzenia, zmniejszenia, pomniejszenia troszkę swojej osoby, uczynienia siebie skromnym. Takie jest wezwanie. Unisz się pod rękę, mocną rękę Boga, a Bóg cię wywyższy czasu swego. Kiedy jeszcze sprawdziłem, w jakich fragmentach, innych fragmentach Nowego Testamentu to słowo jest użyte, to na przykład to słowo jest użyte w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w wersecie 4. Znamy wszyscy dobrze to miejsce. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 4. gdzie Pan Jezus zapytany przez uczniów, kto jest największy w Królestwie Niebios, przyprowadził dziecko, postawił pośród nich, powiedział, kto się więc uniży, tapeinos, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Bożym. W Królestwie Niebios ten jest największy. Więc tu mamy tą analogię, uniżcie się, i w innym miejscu Pan Jezus właśnie używa tego samego słowa, kto się uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Także to słowo występuje w liście do Filipian w 2 rozdziale, kiedy jest przedstawiony obraz osoby Chrystusa, który był na tronie i z tego tronu schodzi na dół, schodzi na ziemię, i w 2 rozdziale, w 8 wersecie jest powiedziane, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. I tu jest to samo słowo, co jest użyte w liście Piotra, tapeinos. On się uniżył, dlatego Bóg wielce go wywyższył. Jeszcze w liście do Filipian to słowo występuje, chociaż w polskim tłumaczeniu ono nie występuje, dlatego że tłumacze inaczej oddali. Ale to słowo w liście do Filipian występuje w 4 rozdziale, w 12 wersecie, kiedy apostoł Paweł pisze: umiem się ograniczyć, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I tutaj to słowo umiem się ograniczyć dosłownie brzmi umiem się uniżyć, tapeino. Umiem się uniżyć. Umiem też obfitować. A więc to słowo uniżenie w tym kontekście oznacza umiejętność życia w ograniczeniach. I kiedy Piotr używa tego słowa uniżcie się pod Bożą mocną rękę, to można by to sparafrazować na bazie tych wszystkich miejsc, gdzie to słowo jest użyte. Można by powiedzieć w ten sposób: uniżcie się jak dzieci. Stańcie się jak dzieci. Stańcie się jak Chrystus, który się uniżył. Wejdźcie pod mocną rękę Bożą, a Bóg w swoim czasie was wywyższy. Bądźcie jak dzieci, stańcie się jak dzieci. Stańcie się jak Chrystus, a Bóg was w swoim czasie wywyższy. Nie wiem, jakie macie skojarzenia, kiedy czytacie takie wezwanie: ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Taką aplikację tego wersetu dla własnego życia, w jakim okresie, czy w jakim momencie, w jakim stanie byśmy uznali, że to słowo odnosi się do nas, a w jakim stanie byśmy uznali, że to słowo aż tak bardzo nas nie dotyka, aż tak bardzo nas nie dotyczy. Co miałoby wyznaczyć to zastosowanie tego słowa? Co takiego musiałoby się stać w naszym życiu, żebyśmy uznali, że to słowo jest dla nas, o nas? A co stanowi o tym, że to słowo być może nas na tym etapie, czy w tym momencie tak bardzo nie dotyczy, tak bardzo nas nie dotyka, możemy je sobie zostawić właśnie na ten czas, kiedy będzie dla nas aktualne? Ale kiedy spojrzymy na adresatów pierwszego listu Piotra, a jak powiedziałem, jak widzimy, to słowo ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą znajduje się w tym liście. I nie chodzi mi tutaj teraz o to, żebyśmy dociekali, jakiej narodowości byli to adresaci, gdzie mieszkali, czym się zajmowali, ale na podstawie listu, gdybyśmy tylko spróbowali ocenić stan duchowy tych ludzi, stan duchowy adresatów tego listu, to możemy zauważyć, że w tym liście nie ma jakichś takich drastycznych napomnień, tak jak na przykład w liście do Koryntian, gdzie z listu możemy wywnioskować, że naprawdę był chaos i jakiś taki totalny bałagan w zborze koryńskim. Tutaj widzimy coś innego. Widzimy to, że ci uczniowie Chrystusa, do których Piotr zwraca się w tym liście, oni bardziej cierpieli uciski, doświadczenia i problemy związane z okolicznościami, w jakich funkcjonowali. A więc byli uciskani, byli prześladowani, mieli takie bardziej zewnętrzne problemy. Ale nic nie jest powiedziane w tym liście, żeby ich stan duchowy był jakiś, nie wiem, kiepski. Nie był to zbór laodycejski, lecz można powiedzieć, że no to byli tacy ludzie, którzy trzymali się Pana. To nie była sytuacja, w której nagle, nie wiem, ktoś popadł w grzech, czy nawet jakaś grupa popadła w grzech, popadła w zwiedzenie i nagle apostoł, dowiedziawszy się o tym, wzywa ich do tego, żeby się ukorzyli, upamiętali, bo gdzieś odeszli na boczną drogę, gdzieś odeszli od Boga. To nie jest całkiem ten kontekst, w ogóle ten kontekst. Raczej widzimy tych, którzy w ogniu prób, w ogniu doświadczeń trzymają się Pana, otrzymują zachętę przez apostoła Piotra do tego, żeby jeszcze mocniej iść za Bogiem, żeby jeszcze bardziej się Go trzymać. Otrzymują zachętę do tego, żeby być wiernym Chrystusowi pomimo tych wszystkich trudności. Oczywiście znajdują się w tym liście jakieś korekty, bo one znajdują się w każdym liście Nowego Testamentu. Więc znajdują się jakieś napomnienia, ale one nie świadczą o tym, żeby ten Kościół gdzieś zboczył całkowicie na jakieś boczne tory. Czy ich życie było całkowicie osłabione, tak duchowo, żeby odpadli duchowo? Nie. Więc Piotr przez Ducha Świętego kieruje to słowo, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego do chrześcijan, do uczniów Chrystusa, którzy są wierni, idą za Nim, podążają za Nim. A jednak takie wezwanie jest skierowane. Więc jeśli mógłbym pomyśleć w ten sposób, że dzisiaj trzymam się Pana, idę za Nim, więc słowo ukuszcie się nie dotyczy mnie, to chcę powiedzieć, że kontekst tego listu Piotra wskazuje, że ono jest bardzo ma ogólne zastosowanie i w każdym czasie. Na tronie siedzi król. My temu królowi służymy. Dzięki Bogu, że staramy się być wierni królowi. A mimo to Bóg mówi, ukusz się pod moją mocną rękę. I kiedy zastanawiałem się nad jakimś przykładem osoby, to Bóg skierował moje oczy, moje serce do osoby starotestamentowego Daniela, proroka Daniela. Jako przykład ukorzenia się, uniżenia się pod mocną rękę Bożą. Będziemy czytać z Księgi Daniela 9 rozdział. Ale to za chwilę. Ale możemy, jeżeli ktoś szuka sobie, to Księga Daniela. Będziemy czytać 9 rozdział z Księgi Daniela. Od pierwszego wersetu, ale ja zanim przeczytam ten fragment, chciałbym coś przypomnieć, powiedzieć o Danielu, którego na pewno znamy jako postać biblijną. Daniel jako nastolatek został uprowadzony z Jerozolimy i zaprowadzony do Babilonu. Tam był przez 3 lata przygotowywany do tego, aby stać się urzędnikiem na dworze króla babilońskiego. I wiemy, że jego postawa od początku była postawą absolutnie bezkompromisową, jeżeli chodzi o Boże sprawy. Od początku już jako nastolatek powiedział, że on będzie żył tak, jak Pan Bóg przykazał. Tak jak mówi przymierze, tak jak mówi Tora, będzie się tego wiernie trzymał. Dalej okazało się, że poprzez swoją postawę i mądrość, jaką Bóg go obdarzył, Daniel zyskał bardzo wysokie funkcje i stanowiska, najpierw w Królestwie Babilońskim, a później w Królestwie Medoperskim. Zmieniła się władza, ale Daniel pozostał w swoim miejscu. Daniel pełnił takie funkcje jak ministra, pełnił funkcje premiera w różnych okresach. Był to człowiek powszechnie szanowany, był to człowiek obdarzony niezwykłym autorytetem u pogańskich królów. Był to człowiek, który miał dostatnie życie, miał wszystko i mówiąc naszym językiem takim pospolitym, odniósł sukces pod każdym względem. Miał bogactwo, miał pozycję, miał władzę, miał szacunek. Miał to wszystko, co współczesny i nie tylko współczesny człowiek pożąda. Do tego jeszcze dochodzi to, że Bóg powiedział o Danielu: człowieku miły, mężu miły. To świadczy o tym, że Daniel w tym wszystkim był także miły Bogu. Jeśli prześledzimy jego historię na podstawie księgi Daniela, to moglibyśmy powiedzieć według takich naszych kryteriów, że był to człowiek bez skazy. Przez całe jego życie nie znajdujemy niczego, przynajmniej w piśmie nie jest wspomniana żadna rzecz, która mogłaby w jakikolwiek sposób obciążyć Daniela. Wręcz przeciwnie, pokazana jest jego odwaga, wierność Bogu, jego wiara, jego zależność od Boga, a jednocześnie człowiek, który zajmuje, jak powiedziałem, bardzo eksponowaną, ważną pozycję w poszczególnych królestwach, najpierw babilońskim, a później medoperskim. I przyszedł taki moment, Daniel już jest w podeszłym wieku i właśnie o tym czytamy w 9 rozdziale Księgi Daniela. Mamy 9 rozdział Księgi Daniela i czytamy do 9 wersetu. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. Nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakie się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu. Jest to część modlitwy Daniela. Resztę możemy sobie doczytać w wolnej chwili, kiedy będziemy już w naszych domach. Jak wspomniałem wcześniej, kiedy patrzymy na Daniela, to możemy zobaczyć człowieka oddanego Bogu, człowieka wiernego Bogu, człowieka, który prowadził czyste i święte życie. Człowieka, który był Bożym prorokiem, który miał sny, widzenia. Człowieka, którego Bóg postawił na bardzo eksponowanym miejscu dla swoich celów, bo Daniel wykonywał Boże cele tam, gdzie został przez Boga ustanowiony, postawiony jako ważna osobistość w pogańskich imperiach. Ale przychodzi taki moment, i tutaj opisuje to właśnie Księga Daniela, 9 rozdział, kiedy Daniel postanawia ukorzyć się przed Bogiem. I on się korzy przed Bogiem nie dlatego, że on zawinił. To nie jest tak, jak w przypadku Dawida, kiedy Dawid zgrzeszył i korzy się przed Bogiem, bo zawinił. To jest sytuacja, kiedy Daniel korzy się przed Bogiem nie dlatego, że on zawinił. Ale mógł powiedzieć tak: co mnie to wszystko obchodzi, co mnie to wszystko dotyczy. Ja jestem człowiekiem, który żyje z Bogiem, jestem człowiekiem, który słucha Boga, jestem człowiekiem, do którego Bóg mówi, mam proroctwa, mam sny, mam widzenia. Jestem człowiekiem, którego Bóg postawił na określonym miejscu. Natomiast okazuje się, że Daniel wcale tak nie myśli. Daniel, mimo tego, że jego życie jest w porządku, nagle okazuje się, że on wchodzi pod mocną rękę Boga, ukorzył się i tu czytamy, że modli się, błaga w poście, w łosienicy i popiele. W ogóle sobie to ciężko wyobrazić premiera w takich warunkach. Jak powiedziałem, to nie był człowiek taki Zwyczajny, no zwyczajny człowiek, ale na bardzo niezwyczajnej pozycji. On schodzi ze swojego urzędu, gdzieś zamyka się w swoim domu, wkłada w łosienicę, korzy się przed Bogiem, modli się, wyznaje grzech, nie swój grzech, utożsamia się ze swoimi braćmi, utożsamia się z całą tą sytuacją. Utożsamia się z tym, że Izraelici zamiast mieszkać w ziemi Izraela, zamiast mieszkać w Jerozolimie, to zostali rozproszeni. I on staje przed Bogiem i mówi: Boże, wstyd nam. Wstyd nam, że w takim miejscu dzisiaj jesteśmy. Chociaż gdyby mówił indywidualnie, to by powiedział: Panie, dziękuję Ci za miejsce, w którym ja dzisiaj jestem. Dziękuję Ci za pozycję, którą mi obdarzyłeś. Dziękuję Ci za sławę i bogactwo, które mi dałeś. Dziękuję Ci, że mogę Ci służyć jako ważna osobistość. On tak nie mówi. On się tak nie modli. On nie mówi Ci: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak Ci inni. Tylko Daniel mówi: Panie, zgrzeszyliśmy, wstyd nam. Pomimo tego, że sam nie musiałby się zaliczyć do tej grupy. Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, jego życie świadczyło, jego relacje z Bogiem, to, że jest Bożym sługą postawionym, ustanowionym przez Boga do spełnienia Jego woli. Ale tutaj widzimy Daniela, który korzy się pod mocną ręką Pana. Czyta proroctwa, czyta księgi proroka Jeremiasza, widzi, że dobiega czas niewoli, że lata minęły. Mówi: Panie Boże, wstyd nam, wybacz nam. Panie Boże, zawiniliśmy. I kiedy Daniel wyznaje winę przed Bogiem, kiedy wyznaje grzechy przed Bogiem, możemy zauważyć, że mówi o trzech głównych rzeczach. W tej modlitwie to się pojawia w różnych miejscach. Mówi o trzech rzeczach, które z powodu których to wszystko na nich spadło, z powodu których ich to spotkało. Mianowicie mówi tak: postępowaliśmy bezbożnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I trzecia rzecz mówi: nie słuchaliśmy proroków, którzy przemawiali w Twoim imieniu. Żyliśmy bezbożnie, odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw, nie słuchaliśmy Twoich sług, Twoich proroków, którzy przemawiali do królów, do książąt, wzywali nas do tego, żebyśmy zawrócili z tej drogi, a myśmy jednak z tej drogi nie zawrócili i finałem jest to, co mamy dzisiaj. To jest jakiś owoc tego, co nas spotkało właśnie z powodu tej postawy, którą Daniel wyznaje przed Bogiem. Ale też mówi w wersecie 9: ale u Ciebie, Panie, jest zmiłowanie. Ale u Ciebie, Panie, jest przebaczenie. Ale u Ciebie, Panie Boże, jest łaska. Ale u Ciebie, Panie Boże, jest możliwość, że Ty też odmienić los ludu izraelskiego, że chcesz ten los odmienić. Panie, dlatego się korzę przed Tobą, bo wiem, że chcesz ten los odmienić. I teraz pozwolę sobie na zastosowanie i na pewną odniesienie już tego do tak bardzo osobiście do nas. Już nie będę mówił do współczesności, ale chcę powiedzieć o nas. Odważę się powiedzieć o nas, o zboża, o ciele Chrystusa w Nowej Hucie, o tym, co przeżywamy z mojej perspektywy. A wy sobie to weźcie ku rozsądowi, spróbujcie to się z tym zmierzyć, spróbujcie to sobie rozważyć, rozsądzić. Jak powiedziałem, Daniel wymienił trzy rzeczy, które spowodowały sytuację, w której Izrael się znalazł. Kiedy jakoś Bóg wkładał moje serce, abym popatrzył na trzy rzeczy, które widzę i które mnie niepokoją, które gdzieś tam rozrywają wewnątrz moje życie, to będą trzy słowa, które oddają, coś charakteryzują. I pierwsze to słowo rozproszenie. To słowo jest dosyć tak popularne w Biblii, bo jak wiemy, przymierze mówił w ten sposób, że jeżeli nie będziecie przestrzegać przymierza, mówił Bóg do Izraela, to was rozproszę pomiędzy wszystkie narody, więc wiemy, co to jest rozproszenie. Izrael doświadczał tego, że zamiast mieszkać w ziemi Izraela, to mieszkali pośród pogańskich narodów. Zostali rozproszeni. W czasach Daniela sytuacja była podobna. Mieszkali w Babilonie, także nie tylko w Babilonie, byli rozproszeni. Ale kiedy myślę o innym rodzaju rozproszenia, nie takim, że mieszkamy na obczyźnie dosłownie, to gdzieś w moim sercu przychodzi obraz rozproszenia innego, rozproszenia, które bym nazwał rozproszeniem duchowym. Że jest naród, ale mieszka w obcej ziemi. Jest zbór, jest ciało Chrystusa, ale funkcjonuje nie w jedności. To też jest rozproszenie. Kiedy ciało Chrystusa, które z natury ma funkcjonować w jedności, we wspólnocie i w miłości, i w zażyłości, nagle z jakichś powodów zaczyna funkcjonować zupełnie w inny sposób. A przecież ono jest, przecież się zbiera, przecież się spotykamy, przecież się widzimy, przecież razem się modlimy, przecież razem wielbimy Pana, razem jesteśmy na nabożeństwie. Jest, jak naród jest. Ale jeśli w tym jest tak bardzo dużo indywidualizmu poszczególnych osób, jeśli w tym jest tak bardzo mało zażyłości, koinonii i współpracy, jeśli w tym jest tak bardzo mało stawania razem w jakiejś sprawie, to ciało jest, ale ciało jest w rozproszeniu. Wiecie, co to jest armia w rozproszeniu? Ona ciągle jest, wydaje się, że ona jest ciągle liczna, ciągle mocna, liczebnie mocna, ale w rozproszeniu to już nie jest ta armia, to już nie są te możliwości, to już nie jest ten potencjał, który mógłby być użyty w jakiejś tam sprawie. A więc pierwszą rzecz, którą Bóg mi pokazuje na bazie tego słowa, o czym mówię, to jest pierwsze słowo rozproszenie. Nie będę się rozwodził. Każdy z nas ma swoje myśli. Drugie słowo pochodzi z księgi Izajasza proroka, rozdział 6. Izajasz prorok, rozdział 6, werset 10. I Bóg mówi tak: znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Drugie słowo to znieczulenie. Znieczul serce tego ludu. To jest biblijne słowo znieczulenie. Znieczulenie, wiecie, jak działa. Podajemy je wtedy, kiedy mamy wykonać na organizmie jakąś interwencję, ingerencję w organizm. I nie chcemy, żeby organizm to odczuwał. Wtedy się podaje znieczulenie. Taką najgłębszą formą znieczulenia, tutaj mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, jest uśpienie, czyli taki proces, kiedy usypiamy już człowieka do jakiejś tam ingerencji. I kiedy pojawia się znieczulenie, to organizm jest wyłączony. To organizm jest wyłączony w jakimś tam obszarze albo w całości. Pewne funkcje tego organizmu są wyłączone. Możemy powiedzieć tak, że człowiek żyje, ciągle żyje, ale nie jest wrażliwy na rzeczy, na bodźce, które do niego docierają. Nie jest wrażliwy na te bodźce. Istnieje tak, i właśnie tutaj Izajasz mówi o duchowym znieczuleniu. I duchowe znieczulenie zostało określone słowami: mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą, mają serce, a nie rozumieją. Duchowe znieczulenie objawia się w tym, że mamy uszy i Bóg mówi, ale my nie słyszymy. Bóg mówi może nawet bardzo głośno i bardzo wyraźnie i w bardzo oczywisty sposób, ale jeśli dopadnie nas duchowe znieczulenie, to my tego głosu nie usłyszymy. Mamy oczy, a nie widzimy. W znieczuleniu człowiek ma oczy, żyje, ale nie widzi. Nie widzi Bożej interwencji, nie widzi Bożego działania, nie widzi Boga działającego w nim czy obok. Nie widzi, mówi, nic się nie dzieje, nie widzę, nie słyszę, Bóg nie mówi, nie widzę, nic się nie dzieje. I serce nie rozumie, nie odczuwa, nie reaguje na Boże dotknięcie, na Bożą jakąś próbę zadziałania w naszym życiu. Duchowe znieczulenie powoduje to, że w tej relacji człowiek-Bóg nie jesteśmy w stanie przyjmować tego, co Bóg ma dla nas, co Bóg do nas kieruje, co Bóg do nas mówi. Nie reagujemy na to. Jesteśmy znieczuleni. Niby wszystko jest, jak było dalej. Niby żyjemy, ale jednak znieczuleni. I trzecie słowo. Tak jak Daniel wymienił trzy rzeczy, które wyznawał przed Bogiem. Ja po pierwsze widzę rozproszenie, znieczulenie. I trzecie słowo, o którym chcę do was jeszcze przemówić, to słowo zobojętnienie. To słowo jest pokrewne ze słowem znieczulenie, ale zobojętnienie dotyczy bardziej relacji w poziomie, a znieczulenie w relacji z Bogiem. Mają uszy, a nie słyszą, oczy, a nie widzą. Serca nie rozumiem, ja do nich mówię, oni tego nie widzą. Znieczulenie działa w relacji pionowej. Zobojętnienie w relacji bardziej poziomej. Zobojętnienie zostało objawione, czy Pan Jezus je zademonstrował, powiedział, czym ono jest, na przykład przy powieści o miłosiernym Samarytaninie. Oto brat leży pobity, obrabowany. I przechodzą inni bracia, bo tak też Izraelici siebie nazywali braćmi. Przechodzi lewita, przechodzi kapłan, co robi, omija i przechodzi dalej, jest obojętnienie. Przechodzi Samarytanin i nie potrafi przejść obojętnie, pochyla się, zaczyna coś robić, chce w jakiś sposób zareagować, nie jest obojętny. Zobojętnienie jest wtedy, kiedy nieszczęście, jakaś potrzeba, jakiś dramat, który dzieje się wokół nas, w ogóle nas nie dotyka, nie obchodzi nas w ogóle. Jest zobojętnienie wtedy, kiedy tak bardzo jestem zajęty swoimi sprawami, że przechodzę obok, bo przecież idę spełnić jakąś ważną sprawę, jakąś ważną misję. Nie mogę się zatrzymać, nie mam czasu. A moim zdaniem zobojętnienie przybiera taką najbardziej formę chyba, która Bogu jest, bardzo dotyka Boga, to jest zobojętnienie na zgubiony świat. Kiedy stajemy się zobojętnieni na to, że ludzie bez Chrystusa giną na wieki. Idą na wieczne potępienie. Możemy się do tego przyzwyczaić. Możemy zacząć całkiem normalnie funkcjonować i jakoś przestać w ogóle o tym myśleć i przestać w ogóle to brać pod uwagę, że obok żyją setki, tysiące, miliony ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Ale dziękuję Ci, Panie Boże, że ja nie jestem taki. Dziękuję Ci, Panie Boże, że ja Ty mnie uratowałeś. Dziękuję Ci, że ja jestem zbawiony. Daniel stawał przed Bogiem i wyznawał następujące rzeczy. Mówił, chociaż jego osobiście, bym powiedział, to nie dotyczyło w tym sensie, on nie był winny tych rzeczy. Postępowaliśmy bezbożnie, odstąpiliśmy od Twoich przykazań, nie słuchaliśmy słów Twoich proroków. Jak powiedziałem, kiedy dzisiaj spoglądam na ciało Chrystusa, na Kościół Pański, to gdzieś w mojej głowie pojawiają się mocne sygnały, które bym nazwał słowami rozproszenie, znieczulenie. Zobojętnienie. Czy to jest wystarczający powód, żeby się ukorzyć pod mocną rękę Pana? Czy trzeba być cudzołożnikiem, złodziejem, alkoholikiem? Jak powiedziałem wcześniej w liście Piotra, to wezwanie jest skierowane do naśladowców Chrystusa, których życie nie wskazywało na to, że gdzieś zdryfowali, zbłądzili. Kiedy przyglądam się osobie Daniela, Bożego męża, Bożego proroka, to widzę świętego męża bez skazy, który patrząc na to, co go otacza, ukorzył się pod mocną rękę Pana. Nie dlatego, że on zawinił bezpośrednio, ale dlatego, że to, co widział, spowodowało w nim ból, spowodowało w nim ukorzenie. Chcę powiedzieć tak, bracia i siostry, dzisiaj Bóg pyta się o Danielów. Bo dzisiaj Bóg pyta się i szuka, czy są tacy ludzie, którzy mogą powiedzieć, może mnie to bezpośrednio nie dotyczy, może ja nie jestem taki, staram się żyć z Bogiem tak, jak tylko mogę najlepiej. Ale czy są ludzie, którzy ukorzą się pod mocną rękę Boga, pomimo tego, że sami żyją z Bogiem? Tak uczynił Daniel. Taka była jego postawa, takie było jego myślenie. I dalej pojawia się obietnica, ukuszcie się pod mocną rękę Pana, aby was wywyższył czasu swego. Kiedy patrzymy na działanie Boga w Izraelu, to widzimy tak, że kiedy naród izraelski porzucał przymierze i odchodził, przychodziło na nich to, co zapowiadało przymierze, że z powodu nieposłuszeństwa to na was przyjdzie. I dokładnie te rzeczy na nich przychodziły. Ale z drugiej strony zawsze Bóg mówił w ten sposób, że jeżeli się ukorzycie, to co zrobię? To was zbiorę, to was ożywię, to was uleczę, to zmienię wasze serca, to sprawię, że znów będziecie przeżyli obfitość i błogosławieństwo. Jeśli się ktoś ukorzy, jeśli się ukorzycie. I Daniel to rozumiał. Daniel wiedział, że ta sytuacja, w której jest, że Boża interwencja może nastąpić wtedy, jeżeli ktoś się ukorzy, jeżeli ktoś się uniży, jeżeli ktoś da przykład, jeżeli ktoś weźmie na siebie ten ciężar. I Daniel nie patrzył, nie szukał innych, tylko on na siebie wziął ten ciężar, mimo tego, że sam był Bożym sługą. I dzisiaj jestem o tym przekonany, że w sytuacji, w której przychodzi nam funkcjonować, przychodzi nam żyć, że są potrzebne osoby, są potrzebne postawy, w których będziemy mogli być gotowi na to, żeby się ukorzyć pod mocną rękę Pana. Bo tylko w taki sposób Bóg może zebrać rozproszonych. Bo tylko w taki sposób Bóg może ożywić to, co martwe. Może uleczyć to, co chore. Może wziąć serce kamienne i dać serce mięsiste, tylko w taki sposób. Bóg może zacząć czynić swoje dzieło. Tam, gdzie znajdzie Daniela. Tam, gdzie znajdzie kogoś, kto ukorzy się, uniży się i przyjmie na siebie pewną odpowiedzialność. A przez to wyzwoli możliwość potężnego poruszenia Ducha Świętego, działania Ducha Świętego. I może dzisiaj w żaden sposób nie czujesz, nie myślisz, nie rozumiesz, że w swoim życiu doszedłeś do takiego punktu, że potrzebujesz ukorzenia. Daj Panie Boże, aby tak było. Ale czasami, kiedy przyglądniemy się szerzej, i nie tylko na nasze osobiste, prywatne życie, ale przyglądniemy się szerzej na ciało Chrystusa, na Kościół. Przyglądniemy się na to, co Bóg czyni, co jeszcze widzimy, że jest potrzebą. To wtedy może serce nasze trochę stopnieje i będziemy gotowi na to, żeby się przed Bogiem ukorzyć, uniżyć. I tak jak mówi Piotr w liście, wejdźcie pod mocną rękę Pana, uniżcie się pod mocną rękę, aby was wywyższył czasu swego. Taki Daniel jest potrzebny dzisiaj. Taka postawa jest dzisiaj potrzebna, aby mogło nastąpić wypełnienie się Bożych obietnic, Bożych zamiarów. Aby mógł zacząć Bóg czynić to, o czym pragnie, to, co chce robić. Aby to się mogło dziać, potrzebne jest wejście pod mocną rękę Pana. I chcę was zaprosić do modlitwy, abyśmy chwilę porozmawiali z Bogiem w modlitwie. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Boże. Halleluja.